mówimy o Bogu, to używamy takiego określenia, że On jest Bogiem niepojętym. To znaczy, że nie jesteśmy w stanie ogarnąć Go naszym rozumem. Ale też czytając Boże Słowo, to dowiadujemy się, że Bóg jest Bogiem, którego można poznać. Ale ani w jednym, ani w drugim przypadku nie oznacza to, że możemy Go poznać w taki sposób absolutny. Znamy słowa apostoła Pawła, który napisał, że poznanie nasze jest cząstkowe. Ale na tyle, na ile możemy Go poznać, bo Bóg chce dać się poznać, wiemy, że On jest i że ma zamiar, ma plan w stosunku do naszego życia. Mojżesz wypowiedział takie słowa, są one zapisane w 5 Księdze Mojżeszowej w 29 rozdziale i w 28 wersecie, strona 229, jeżeli ktoś ma w ręku Biblię warszawską. 229, 5 Księga Mojżeszowa, 29 rozdział, 28 werset. To, co jest zakryte, należy do Pana, Boga naszego, a to, co jest jawne, do nas i do naszych synów, po wieczne czasy, abyśmy wypełniali wszystkie słowa tego zakonu. Starotestamentowy prorok Ozeasz, te słowa są zapisane w 6 rozdziale, w 3 wersecie tej księgi, strona 965, pisze tak. Starajmy się więc poznać, usilnie poznać Pana, że Go znajdziemy. Pewny jest jak zorza poranna i przyjdzie do nas jak deszcz, jak późny deszcz, który zrasza ziemię. A więc poznanie Boga oświeca, poznanie Boga ubogaca i poznanie Boga ożywia. I chciałbym, żebyśmy przeczytali znany nam fragment, on jest zapisany w liście do Filipian, w 2 rozdziale, werset od 6 do 11, strona 168. List do Filipian, 2 rozdział, od 6 do 11 wersetu. Który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi, stał się podobny ludziom, okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią, aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. W tym krótkim fragmencie są trzy odsłony. Najpierw jest pokazana preegzystencja Pana Jezusa. Kim był, zanim urodził się w Betlejemie? Który był? Tak apostoł Paweł zaczyna ten fragment. A kim on był? Mędrzec w Księdze Przypowieści zadaje pytania. To jest Księga Przypowieści, 30 rozdział, 4 werset, strona 730. Kto wstąpił na niebiosa i kto zstąpił? Kto zebrał wiatr w swoje dłonie? Kto winął wody płaszczem? Kto stworzył wszystkie krańce ziemi? Jakie jest Jego imię? Jakie jest imię Jego Syna? Czy wiesz? Jeżeli w Biblii padają pytania, to odpowiedzi nie należy szukać gdziekolwiek indziej, tylko w Bożym Słowie. I w tych słowach, które mędrzec zapisuje, można zobaczyć, że poznanie Ojca i Syna jest kluczowe. Jeżeli Biblia zadaje pytania, to ona też udziela odpowiedzi. Bywa, że Gdy jest zadane pytanie, odpowiedź przychodzi bardzo szybko. Na przykład stróż w więzieniu, gdy zadał pytanie, co mam robić, żeby być zbawionym, odpowiedź uzyskał od razu. Uwierz w Pana Jezusa, będzie zbawiony ty i twój dom. Ale bywa, że jest zadane pytanie i na odpowiedź muszą czekać pokolenia. Pamiętam Izaaka, który idzie ze swoim ojcem Abrahamem na górę Moria. I nagle młody człowiek się zorientował i mówi: ojcze, my mamy ogień, mamy drwa, a gdzie baranek? A ojciec odpowiada: pan sobie upatrzy. I na to pytanie, gdzie baranek, czekały pokolenia, aż przed Jan Chrzciciel pokazał na Pana Jezusa i udzielił odpowiedzi: to jest baranek. I gdy mędrzec zadaje pytanie, jakie jest imię jego syna, to na to będą musiały czekać pokolenia, żeby odpowiedź na to pytanie mogło nastąpić. Gdy Pan Jezus mówi o swoim Ojcu, jest to w Ewangelii Mateusza zapisane w 11 rozdziale, w 27 wersecie, strona 1040. Wszystko, co mi przekazane, wszystko zostało mi przekazane przez Ojca mego i nikt nie zna Syna, tylko Ojciec. I nikt nie zna Ojca, tylko Syn. I ten, komu Syn zechce objawić. Nie można znać Ojca, nie znając Syna. Nie można znać Ojca, nie wiedząc, kim jest Syn. Apostoł Paweł ten fragment zaczął chociaż był, słowami chociaż był. I oczywiście można było bardzo długo na to odpowiadać, ale chciałbym, żebyśmy zaglądnęli do fragmentu, który jest w Księdze Izajasza zapisany w 6 rozdziale, strona 755. Przeczytam wersety od 1 do 5. Strona 755, Księga Izajasza, 6 rozdział, od 1 do 5. W roku śmierci króla Uzjasza widziałem Pana, i w Biblii hebrajskiej jest tam użyte słowo Adonai, siedzącego na tronie wysokim i wyniosłym, a kraj jego szaty wypełniał świątynię. Jego orszak stanowiły serafy, z których każdy miał po 6 skrzydeł, dwoma zakrywał swoją twarz, dwoma zakrywał swoje nogi, a na 2 latał. I wołał jeden do drugiego: święty, święty, święty jest Pan zastępów, pełna jest wszelka ziemia chwały Jego. I zatrzęsły się progi w posadach od tego potężnego głosu, a przybytek napełnił się dymem. I rzekłem: biada mi, zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam pośród ludu nieczystych warg, a moje oczy widziały Króla, Pana zastępów. W wersji hebrajskiej jest użyte: widziałem Króla, i tam tetragram jest użyty, 4 słowa, którymi Żydzi zapisywali imię Boże. Widziałem, w innych tłumaczeniach to jest: widziałem Jahwę zastępów. I starożytni ludzie, którzy ten zwój otwierali, to mogli sobie zadać pytanie: a kim jest ten, którego Izajasz widział? Ale my już żyjemy w Nowym Przymierzu i mamy dostępną Ewangelię Jana i możemy otworzyć 12 rozdział tej Ewangelii. To jest rozdział, gdy w pewnym momencie Jan pisze: chociaż tyle cudów czy znaków uczynił, nie uwierzyli w Niego. I tam uzasadnia, dlaczego nie uwierzyli. I mówi o Panu Jezusie. I 41 werset brzmi: to powiedział Izajasz, gdy ujrzał chwałę Jego i mówił o Nim. A więc, gdy zadajemy sobie pytanie, kim On był, to był Pan Jahwe zastępów. Widzi Pana Jezusa. To jest ten, który pokazuje się w tym bycie przedludzkim, zanim przyszedł w ciele. To jest ten, przed którym serafy zasłaniają swoją twarz i wołają: święty, święty, święty jest Pan zastępów. Seraf oznacza ten, który płonie. Oni nie mogli patrzeć na jego oblicze, nie mogli patrzeć na to, kim on jest, widząc jego chwałę. Syn jest Bogiem, jedno z Ojcem, który jest od wieczności do wieczności. Jego wcielenie zapowiadali prorocy i ten sam Izajasz w 9 rozdziale, w 5 wersecie, strona 758, zapisuje takie dobrze nam znane słowa. Oto dziecię narodziło się nam i syn jest nam dany, spocznie władza na jego ramieniu i nazwą go cudowny doradca, Bóg mocny, Ojciec odwieczny, Książę pokoju. To Ojciec wieczności można również oddać jako źródło wieczności. A Ojciec jako początek pierwszy, mający wieczność w sobie, autor wiecznego życia. I ten jeden werset zapowiada, że przyjdzie ktoś, w kim będą dwie natury. Będzie prawdziwym człowiekiem i będzie prawdziwym Bogiem. Apostoł, chcąc pokazać rozmiar uniżenia Pana Jezusa, zaczyna od tego, kim On był. W tych niewielu fragmentach zobaczyliśmy, kim On był. To był ten, przed którym serafy zasłaniają twarz. To jest ten święty. I używa takiego słowa, że chociaż był. To słowo był oznacza stan bez zmiany, nieprzerwanie trwający. On był taki zawsze. To nie to, że w jakimś momencie stał się święty i wielki i życie to wieczne w nim się pojawiło. Ono było w nim zawsze. Zawsze był w Bożej postaci, to znaczy, że posiada wszystkie cechy Boże, ponieważ w istocie jest samym Bogiem. Jan, gdy pisze swoją Ewangelię, on ją pisze dlatego, żeby przeciwstawić się herezji, która wtedy się pojawiała i ona kwestionowała boskość Chrystusa. W prologu zapisuje takie słowa. Na początku było słowo. W języku polskim jest dostępne tłumaczenie Romana Brandstettera, który ten prolog trochę inaczej oddaje. Nie pisze, że na początku było słowo, tylko pisze, przed wszystkim było słowo. Dlatego, że Bóg nie ma początku. Przed wszystkim było słowo, a słowo było Boga, a Bogiem było słowo. Ono było na początku u Boga i wszystko przez nie powstało i bez niego nic nie powstało, co powstało. W nim było życie, a życie było światłością ludzi. Nie ma ani jednego atrybutu, który ma Ojciec, a którego nie miałby Syn. I stąd, gdy o tym czytamy, to tak jak w pieśni, którą żeśmy słuchali, mamy do czynienia z niepojętym. W nim było życie. Ono nie pojawiło się tam w jakimś momencie. On jest źródłem życia. Gdy apostoł Paweł opisuje Pana Jezusa, to w tej pierwszej odsłonie pokazuje tego, który jest przedwieczny, wiecznie istniejący, pokazuje jego preegzystencję, kim był, zanim objawił się w ciele. I apostoł Paweł pisze, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi, stał się podobny ludziom, okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Gdy Pan Jezus był na ziemi, to podkreśla wielokrotnie równość ze swoim Ojcem. Żydzi poczynili mu taki zarzut, on jest zapisany w Ewangelii Jana w 5 rozdziale, w 18 wersecie. Tu już nie podaję stron, bo niektórym w Nowym Testamencie łatwiej się już poruszać. Wymieniłem strony, gdy dotyczyło to Starego Testamentu. Ewangelia Jana to jest ostatnia, 5 rozdział, 18 werset. Chcą ukamienować Pana Jezusa, chcą Go zabić. Dlatego też Żydzi tym usilniej starali się o to, aby Go zabić, bo nie tylko łamał sabat, ale także Boga nazywał własnym Ojcem i siebie czynił równym Bogu. I gdy ten zarzut mu postawiono, to on wypowiedział takie słowa, one są w 5 rozdziale tej samej Ewangelii zapisane, 23 werset, aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca, który Go posłał. Domaga się tej samej czci. A później, gdy uczynił cud, i Żydzi chcą Go ukamienować, w 10 rozdziale, w 33 wersecie tej samej Ewangelii, to jest napisane, odpowiedzieli mu Żydzi mówiąc, nie kamienujemy Cię za dobry uczynek, ale za bluźnierstwo i za to, że Ty, będąc człowiekiem, czynisz siebie Bogiem. I to, czego nie potrafimy zrozumieć, to ten, który był Bogiem, wyrzekł się samego siebie, nikt go do tego nie zmusił. On zrobił to dobrowolnie. Apostoł Paweł pisał, że chociaż był w postaci Bożej, był zawsze, to przyjął postać sługi. On sługą nie był, ale sługą się stał. Stwórca stał się stworzeniem. Nie pozbawia siebie boskości, ani nie zamienia boskość na człowieczeństwo. Cały czas jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. Jezus zrzeka się na jakiś czas przywilejów, jakie mu przysługiwały. Zrzeka się swojej niebieskiej chwały. Czytaliśmy, serafy przed nim zasłaniają twarz, a teraz aniołowie ze zdumieniem patrzą na swojego Pana i Boga, na to, kim On jest. Piotr o tym napisze, że aniołowie pragną wejrzeć w to wszystko, co Bóg zaplanował i co w Jezusie Chrystusie wykonuje. Zrezygnował ze swojego autorytetu. W liście do Hebrajczyków w 10 rozdziale i w 7 wersecie czytamy takie słowa. Wtedy rzekłem, oto przychodzę, aby wypełnić wolę Twoją, o Boże, jak napisano o mnie w zwoju księgi. Całkowicie poddaje się swojemu Ojcu. Zrzeka się boskich przywilejów. W Ewangelii Mateusza w 8 rozdziale i w 20 wersecie czytamy te znane słowa. I rzekł mu Jezus, lisy mają jamy, ptaki niebieskie gniazda, ale Syn Człowieczy nie ma, gdzie by głowy skłonił. Rezygnuje ze swojego bogactwa. W 2 liście do Koryntian, w 8 rozdziale, w 9 wersecie o tym czytamy. I to jest to wieczne bogactwo. Albowiem znacie łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, że będąc bogatym, stał się dla nas ubogim, abyście ubóstwem Jego ubogaceni zostali. To mówi ten, który jest dziedzicem wszechrzeczy. Ale zrobił jeszcze coś więcej, bo w niewyobrażalny sposób się uniżył. On nie tylko stał się człowiekiem, ale stał się sługą. Ten, któremu służyli aniołowie, przyszedł, żeby służyć. I w Ewangelii Marka w 10 rozdziale, w 45 wersecie czytamy. Albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i oddać swe życie na okup za wielu. A później apostoł Paweł pisze, że był posłuszny, ale podkreśla coś więcej i to do śmierci krzyżowej. To nie bez znaczenia jest to, że dodaje, że aż do śmierci krzyżowej. Dlatego, że ukrzyżowanie było najbardziej okrutnym sposobem zabijania, jaki kiedykolwiek wymyślono. Ale zanim został ukrzyżowany, to ewangelista Łukasz w 22 rozdziale, w wierszach od 41 do 44, pisze, co się działo, gdy modlił się w Getsemany. A sam oddali się od nich na odległość, jakby rzut kamieniem, upadł na kolana i modlił się tymi słowami. Ojcze, jeżeli chcesz, zabierz ode mnie ten kielich. Jednak nie moja wola, lecz Twoja wola niech się stanie. Wtedy ukazał mu się anioł z nieba i umocnił go. Pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił, a jego pot był jak gęste krople krwi sączące się na ziemię. To jest jedyne miejsce w Ewangeliach, gdzie jest napisane, że anioł przyszedł, żeby go umocnić. A on wiedział, co go spotka. I ten czas oczekiwania, to napięcie, które w nim było, powodowało tego, że poci się krwią i potrzebuje umocnienia. Ale później jest bity, opluwany. Apostoł Paweł, cytując Torę w liście do Galacjan w 3 rozdziale, w 13 wersecie, napisze: przeklęty każdy, kto zawisł na drzewie. I to, co się stało, również niewyobrażalnego, czego nie jesteśmy w stanie zrozumieć, to on przyjął nasz grzech na siebie. I w 2 liście do Koryntian, w 5 rozdziale, w 21 wersecie o tym czytamy. On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Ten bez grzechu, nigdy nie mający z grzechem nic do czynienia, przyjął nie swój grzech, ale grzech całej ludzkości. Nie potrafimy tego zrozumieć. Ale to spowodowało, że ojciec się od niego odwrócił i w Ewangelii Mateusza w 27 rozdziale, w 46 wersecie czytamy takie słowa. O około godziny 9 zawołał Jezus donośnym głosem: Eli, Eli, lama sabachthani, co znaczy: Boże mój, dlaczegoś mnie opuścił. Tak zaczyna się psalm 22. To jest ten psalm, w którym są zapisane słowa: ręce i nogi moje przebili i o szaty moje rozrzucali. I tylko on wołał: Boże mój, czemuś mnie opuścił, dlatego że żadne Boże dziecko nie doświadczy czegoś takiego. Pan Jezus zobowiązał się, to jest w 28 rozdziale Ewangelii Mateusza, w 20 wersecie zapisane: oto jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Zwróciliśmy uwagę na preegzystencję, zwróciliśmy uwagę na wcielenie. I teraz dzieje się coś, co właśnie musiało się stać. Jest reakcja Boga Ojca. Dlatego 9 wersetu list do Filipian, dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginęło się wszelkie kolano na niebie i na ziemi pod ziemią, aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. To Bóg go wywyższył. Z tego jest niezwykła lekcja, która zresztą w Biblii jest podkreślana na różne sposoby, żebyśmy byli ludźmi, którzy się uniżają, nie wywyższają. Natomiast Bóg jest tym, który wywyższa. Gdy Bóg go wywyższył, w Ewangelii Jana w 17 rozdziale, w 5 wersecie czytamy, że powraca do tej chwały, która otaczała go zawsze. To jest tak zwana modlitwa arcykapłańska. Ewangelia Jana, 17 rozdział, 5 werset. A teraz Ty mnie uwielbij, Ojcze, u siebie samego tą chwałą, którą miałem u Ciebie, zanim świat powstał. On nie jest pierwszym stworzeniem, jak niektórzy nauczają. Nie jest największym z aniołów. On jest tym, któremu aniołowie, wszyscy aniołowie oddają pokłon. On jest tym, który stworzył aniołów. On miał chwałę, zanim aniołowie zostali stworzeni. I apostoł Paweł później będzie pisał, czy w Nowym Testamencie dowiemy się o jego nowej roli, którą spełnia po wywyższeniu. I w liście do Efezjan o tym możemy przeczytać. Pierwszy rozdział, wersety od 20 do 22. Jaką okazał w Chrystusie, gdy wzbudził go z martwych i posadził go po prawicy swojej w niebiesiech, ponad wszelką nadziemską władzą i zwierzchnością i mocą i panowaniem i wszelkim imieniem, jakie może być wymienione nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod nogi Jego, a Jego samego ustanowił ponad wszystkim głową Kościoła. I to jest nowa jakość, coś, czego nie było, zanim Pan Jezus się nie urodził i nie umarł na krzyżu. To dzięki Jego śmierci powstaje Kościół. I On, gdy został wywyższony, dzieje się coś jeszcze innego. W Ewangelii Jana w 7 rozdziale, w 39 w wersecie o tym czytamy. Pan Jezus mówi o Duchu. Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony. Gdy Jezus został uwielbiony, został zesłany w Jego miejsce Duch Święty. Ale On, spełniając tą nową rolę, i o tej jego nowej roli możemy w listach dowiedzieć się wiele, tylko na niektóre z nich chciałbym zwrócić uwagę. Jedna z nich jest zapisana w liście do Hebrajczyków w 4 rozdziale i w 15 wersecie. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, ale doświadczonego we wszystkim podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. W niebie mamy kogoś, kto za nami oręduje. W niebie mamy kogoś, kto się za nami wstawia. Ale On jest również tym, który powołuje do nowego życia. I kto, On jest tym, który powoduje, że na Jego głos martwi ludzie otrzymują nowe życie. I to Pan Jezus powiedział, gdy z Żydami rozmawiał. Oni oczywiście nic z tego nie rozumieli, ale my z tej perspektywy, jak mamy już cały Nowy Testament, to wiemy, o czym Pan Jezus mówi. I te słowa wypowiada w Ewangelii Jana, są zapisane w 5 rozdziale, w 25 wersecie. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, zbliża się godzina, owszem, już jest, gdy umarli usłyszą głos Syna Bożego, a ci, którzy usłyszą, żyć będą. Gdy mówi o umarłych, to ma na myśli tych, o których apostoł Paweł pisze, byliśmy martwi w grzechach i upadkach. Człowiek jest martwy i żeby mógł ożyć, to do jego wnętrza, do jego serca musi dotrzeć głos Chrystusa. Czy taki głos dotarł do ciebie? Czy wiesz, że Bóg do ciebie przemówił? Bardzo osobiście, bardzo indywidualnie. Bo ci, którzy to usłyszą, ci żyć będą. Ale On również będzie sędzią. I w tym samym rozdziale, w 20, mam na myśli Ewangelię Jana, 5 rozdział, 22 werset, bo i ojciec nikogo nie sądzi, lecz wszelki sąd przekazał synowi. A później wyjaśnia, dlaczego synowi został przekazany wszelki sąd. Ewangelia Jana, 5 rozdział, 27 werset. I dał mu władzę sądzenia, bo jest synem człowieczym. Co to oznacza? Bogu zawsze można by było postawić zarzut, ale ty jesteś Bogiem. Co ty wiesz o doli człowieka? Co ty wiesz o jego zmaganiach, o jego rozterkach, o jego trudzie, o jego znoju? Co ty wiesz? I Bóg Ojciec powie, ale mój syn wie. I dlatego wszelki sąd jest oddany synowi człowieczemu. Ale na jego głos nie tylko martwi duchowo ludzie zostają ożywieni, ale na jego głos wszyscy zmartwychwstaną. Ewangelia Jana, 5 rozdział, 28 i 29 werset brzmi następująco. Nie dziwcie się temu, gdyż nadchodzi godzina, kiedy wszyscy w grobach, tam był martwi, a tu jest w grobach, usłyszą głos Jego i wyjdą ci, którzy dobrze czynili, aby powstać do życia, a inni, którzy źle czynili, by powstać na sąd. Sięgnęliśmy do mędrca starotestamentowego, który zadaje pytanie, jakie jest imię jego syna? Czy wiesz? Odpowiedź przychodzi po wielu pokoleniach. My ją możemy czytać. I w tych wersetach, które zapisuje Paweł, my je teraz odczytujemy, czytamy, że zostało mu dane imię, które jest ponad wszelkie imię. Niektórzy twierdzą, że jest to imię Jezus, ale inni zauważają, że to jest imię, które zostało mu nadane w czasie urodzenia. Znamy słowa, które przed Sanhedrynem Piotr wypowiada, one są zapisane w Księdze Dziejów Apostolskich, w 4 rozdziale i w 12 wersecie. Bo nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Ale są tacy, którzy twierdzą, że to imię ponad wszelkie imię, że to jest po prostu metafora oznaczająca najwyższe miejsce we wszechświecie. Że to oznacza, że Chrystus zasiadł na tym centralnym tronie w kosmosie i wszystko jest mu poddane. List do Filipian 2, 10, 11, to już czytamy po raz kolejny, aby na imię Jezusa zginęło się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią, aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Pan Jezus powiedział, że kto czci Syna, to czci Ojca. I wywyższony Syn przynosi chwałę Ojcu. My z tej perspektywy już inaczej patrzymy na Stary Testament. My już znamy to odpowiedź na pytanie, czy znasz imię Syna, czy wiesz, kim On jest. Ale teraz pytanie takie bardzo osobiste. Czy usłyszałeś Jego głos w swoim sercu? I czy On jest twoim Panem? Są dwie możliwości, że można zginać przed Nim kolana już teraz jako przed Panem, albo w takiej niezależności zaczekać na ten czas, kiedy się zostanie zmuszonym do tego, żeby to uczynić. Biblia przez wiele wieków była księgą zakazaną. Nie można było jej czytać. My dzięki Bożej łasce mamy ją przetłumaczoną na język polski. Myślę, że każdy z nas ma ją w domu i niektórzy wiele jej wersji, tłumaczenie. Możemy po nią sięgać w każdej chwili. I z tym jest związana odpowiedzialność. Mamy Boże Słowo, mamy Boże objawienie, znamy drogę zbawienia. To musimy to uznać i poddać się Panu. Powstańmy do modlitwy.